Witam serdecznie przed mikrofonem Milena Brzyska, a w studiu ze mną dziś pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, jak również Powiatowy Rzecznik Ekonomii Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchacze.
Pani doktor, dziś zatrzymamy się przy problemie niepełnosprawności. Jest pani mamą niepełnosprawnego dziecka. Pamięta pani moment, kiedy usłyszała pani diagnozę od lekarzy? Pamięta pani tą sytuację? Czy może nam pani tutaj ją przybliżyć?
Tak, bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami, bo myślę, że one są bardzo cenne, biorąc pod uwagę moją pracę i naukową, i pracę zawodową, związaną właśnie między innymi z realizacją usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami. Mój syn jest już dziś dorosłą osobą ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i doskonale pamiętam pierwsze wyniki badań psychologicznych, w świetle których pojawiły się odchylenia od normy, a potem było już tylko coraz gorzej, ponieważ mój syn po prostu przestał się rozwijać. Był to bardzo trudny czas, dlatego że zamieszkiwałam w małym miasteczku, nie miałam właściwie żadnego wsparcia, bardzo trudno było o informacje i zostałam z tym problemem poniekąd sama. Rozumiem doskonale rodziców, którzy borykają się z tym problemem, bo kiedy pojawia się diagnoza niepełnosprawności, to jest bardzo duże wyzwanie dla rodziny. Ogromny szok. Różne fazy. Na początku człowiek nie chce wierzyć, bo bardzo chce wierzyć, że będzie miał zdrowe dziecko i normalne, szczęśliwe życie, takie jak sobie wyobraził, a okazuje się, że będzie zupełnie inaczej. Potem wypieranie, szukanie winnych, szukanie cudu, żeby zmienić sytuację. To są takie bardzo trudne okresy w życiu rodziny, bo często dochodzi do rozluźnienia więzi. Często jeden z rodziców, niestety często jest to tata, po prostu odpuszcza sobie, bo nie jest w stanie podźwignąć odpowiedzialności, nie jest też w stanie podźwignąć tak zwanego społecznego wstydu związanego z zupełną odmiennością zachowań i reakcji dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami psychicznymi. I to jest bardzo trudne. Świat wali się na głowę. Ale chciałabym tutaj zaapelować do wszystkich rodziców, żeby starali się przebrnąć przez ten trudny czas i przede wszystkim zaakceptować sytuację, jaka zaistniała. Oczywiście każde działanie, które jest ukierunkowane na to, żeby wspierać rozwój dziecka, jest bardzo cenne, ale przy pełnej akceptacji i miłości, dlatego że najważniejsze dla nas jako rodziców, jak również dla dziecka, jest to, żeby zaakceptować sytuację taką, jaką jest, kochać dziecko i nie szukać cudu, tylko po prostu racjonalnie działać. Bo jeżeli przejdziemy przez te wszystkie etapy zaskoczenia, wstydu, żalu, bólu, niegodzenia się, to potem jesteśmy w stanie stworzyć naszym dzieciom dobry dom, dom, w którym będą się mogły normalnie rozwijać, będą szczęśliwe, w którym my również będziemy się realizować. I to jest taki naprawdę cud, który może się zdarzyć, a poza tym, jeżeli jesteśmy jeszcze aktywnymi ludźmi, możemy wiele dobra uczynić też dla innych.
Tak, jest ta diagnoza, jest ta informacja, jest szok. Jak sobie z tym radzić? Gdzie można szukać wsparcia? Jak pani sobie poradziła w tej sytuacji?
Mnie było bardzo trudno, ponieważ tak jak powiedziałam, w małym miasteczku właściwie od psychologa tylko usłyszałam diagnozę. Psycholog rozłożył ręce i nic mi nie potrafił podpowiedzieć. Nie wsparł mnie też psychicznie. W tej chwili jest sytuacja już o tyle dobra, że właściwie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, mamy dostęp do informacji, ponieważ mamy internet. Możemy sobie wyszukać miejsca, gdzie rodzic może szukać takiego wsparcia i tego wsparcia trzeba szukać, dlatego że jednoosobowo jest bardzo trudno. Ja znalazłam wsparcie w rodzinie, w moich rodzicach, którzy z pełną empatią, akceptacją, miłością dla mnie jako córki, jak również dla wnuka, po prostu podjęli się tego wyzwania, jakim jest wspieranie, opieka i dzięki temu, myślę, bardzo dużo osiągnęliśmy, zmieniliśmy i mamy dobre życie. Dzięki moim rodzicom, którym tu i teraz bardzo dziękuję, choć tato tego nie słyszy, ale mam nadzieję, że gdzieś tam czuwa.
W odnalezieniu się w tak trudnej sytuacji bardzo ważna jest rola rodziny. Pani doktor, a jak jest z empatią wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie?
My jesteśmy takim społeczeństwem tradycyjnym, jakkolwiek biorąc pod uwagę moje własne doświadczenia, mój syn ma dzisiaj już ponad 30 lat, to jestem świadkiem bardzo pozytywnych przemian, które bardzo mnie cieszą, dlatego że kiedy mój syn był mały, ja nigdy nie zamykałam go w domu, a to był czas, kiedy osoby z niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, były po prostu ukrywane, zamykane w ośrodkach. Mój syn był w domu, towarzyszył mi wszędzie. Często doświadczałam różnego rodzaju przykrości związanych z brakiem zrozumienia.
Wykluczenie społeczne, prawda? Tak, to jest powszechny problem.
Tak, mogłam się poddać, nie poddałam się, byłam konsekwentna w tym, co robiłam i myślę, że bardzo dobrze, bo dzięki temu również edukowałam społeczność lokalną, która przyzwyczajała się do tego, że są osoby inaczej funkcjonujące, ale one mają prawo żyć w społeczeństwie. W tej chwili sytuacja zmieniła się bardzo radykalnie, dlatego że problem niepełnosprawności jest zupełnie inaczej usytuowany w polityce społecznej państwa i ukierunkowany na to, żeby te osoby żyły w środowisku, żyły w społeczeństwie, żeby je wspierać. Są też działania mające na celu uświadamianie i zmianę postaw społecznych i to jest bardzo ważne, bo tu i teraz oczywiście spotykamy się czasami z brakiem akceptacji czy brakiem empatii, ale tych przypadków jest coraz mniej. Natomiast zrozumienie i podejście do niepełnosprawności i taka akceptacja i empatia jest teraz bardzo powszechnym zjawiskiem, co bardzo mnie cieszy.
Mnie również. A jakie mamy instrumenty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych?
Tych instrumentów jest bardzo wiele. Wspieranie osób z niepełnosprawnością, polityka społeczna szeroko pojęta i usługi społeczne i usługi socjalne są takim kluczowym elementem polskiej polityki społecznej. Tych instrumentów jest bardzo wiele, bo tak naprawdę począwszy od instrumentów, które są związane z ochroną zdrowia, prawda, z opieką już prenatalną i potem nad noworodkiem, nad dzieckiem poprzez system edukacji, gdzie rozwój dziecka jest bardzo mocno wspierany i przeznaczane są na to stosowne środki finansowe. System wsparcia uczestnictwa w życiu społecznym, gdzie środki finansowe adresowane są tutaj głównie do powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich centrów pomocy rodzinie, gdzie można uzyskać to dofinansowanie. To są przecież świadczenia dla rodziców, którzy na przykład ze względu na to, że muszą opiekować się dzieckiem, nie mogą pracować, nie pozostają bez środków do życia. To są świadczenia finansowe adresowane do osób z niepełnosprawnością, które kończą 18 rok życia, uzyskują prawo do świadczenia, prawda? I to jest rozwój tych świadczeń, rozwój tego wsparcia, nie tylko właśnie tych usług socjalnych, usług finansowych, ale szeroko pojętych usług społecznych. Ten proces deinstytucjonalizacji, którego jesteśmy świadkami, gdzie już funkcjonują instrumenty wsparcia, takie jak opieka wytchnieniowa, takie jak asystent osoby z niepełnosprawnością, takie jak centra opiekuńczo-mieszkalne, które nie powiem, że jak grzyby po deszczu, ale powstają coraz to nowe. To są warsztaty terapii zajęciowej, to są środowiskowe domy samopomocy, czyli tego typu podmioty, które dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą pozostawać w środowisku miejsca zamieszkania i mogą zaspokajać swoje potrzeby społeczne. To są też cała gama instrumentów adresowanych do pracodawców, wspierających aktywizację zawodową, wyrównujących szanse w zakresie dostępu do pracy. Ale są to też środki finansowe adresowane do osób z niepełnosprawnością, które na przykład podejmują decyzję o samozatrudnieniu. Tych instrumentów jest bardzo dużo. Z roku na rok sytuacja w tym zakresie się poprawia. To świadczenie wspierające, które wejdzie w życie i dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wieść bardziej samodzielne życie. Umożliwienie rodzicom, którzy przebywają na świadczeniach opiekuńczych, podejmowania zatrudnienia. Bardzo ważne. Mówiłam o tym od wielu lat i właściwie nie zgadzałam się z takim rozwiązaniem, dlatego że zdarza się, że osoby niepełnosprawne umierają młodo, a rodzic, który jest wyłączony z rynku pracy przez 10, 15 czy 20 lat, traci zdolności asymilacji z tym rynkiem, powrotu na ten rynek. To jest strata nie tylko dla rodziny, ale to jest strata tak naprawdę dla całego społeczeństwa i państwa.
Zatrzymajmy się na chwileczkę przy asystencie osoby niepełnosprawnej. Na czym polega ta forma pomocy?
Jest to bardzo dobra forma pomocy, moim zdaniem, dlatego że ona pozwala na takie niezależne życie. Asystentura jest to taki rodzaj usługi, który polega na tym, że osoba, bardzo dobre jest to, że wskazana przez samą osobę niepełnosprawną. Nie ma tutaj wymogu specjalnego odnośnie wykształcenia. Ważne, żeby jakieś doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną było, może sobie wybrać kogoś, osoba niepełnosprawna, wskazać asystenta, czyli taką osobę, do której ma zaufanie, z którą lubi przebywać.
To bardzo
ważne. I asystent towarzyszy i wspiera osobę niepełnosprawną w funkcjonowaniu codziennym. To może być wspieranie w przygotowaniu posiłku, nie wiem, w zmianie pościeli, w kąpieli, w czynnościach domowych, wyjściu do kina, do teatru. Mój syn ma takiego asystenta, drugi rok, jest to jego przyjaciel, którego spotkał w warsztatach terapii zajęciowej, jest terapeutą, zaprzyjaźnili się i bardzo się cieszę, ponieważ spędzają czas jak mężczyźni. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zwykle nie mają kolegów i właśnie ta asystentura pozwala też zaspokajać taką potrzebę bycia z innym mężczyzną, z kolegą, wychodzenia na mecz, wychodzenia na koncert, do kina, na spacer, na zakupy. Jest to bardzo potrzebna i bardzo wspierająca. Bardzo potrzebny i bardzo wspierający instrument.
A co by pani powiedziała rodzicom, którzy dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne bądź urodzi się niepełnosprawne?
Przede wszystkim powiedziałabym im, że będą mieli wyjątkowe życie.
Tak.
I że już zapewne są wyjątkowymi ludźmi, dlatego że wychowanie dziecka z niepełnosprawnością jest czymś wyjątkowym. Jestem przekonana, że mój syn, dzięki temu, że jest właśnie osobą z niepełnosprawnością, bardzo mocno ukształtował mnie jako człowieka, człowieka otwartego, empatycznego, wrażliwego. Pozwolił mi na wydobycie z siebie takich cech, które dzisiaj są bardzo mało powszechne. Powiedziałabym też, że stoją przed nimi bardzo duże wyzwania, ale nie są to wyzwania nie do pokonania, dlatego że tu i teraz nie pozostają sami, nie pozostają bez opieki, bez wsparcia, ponieważ jest coraz więcej możliwości, dzięki którym tym rodzicom uda się pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym i ze sprawowaniem opieki nad swoim dzieckiem i że to dziecko nie będzie już skazane na opiekę instytucjonalną, tylko tworzy się warunki do tego, że będzie mogło mieszkać z rodziną, a rodzina będzie mogła względnie normalnie funkcjonować, kiedy pokocha i zaakceptuje swoje dziecko ze wszystkimi jego słabościami, to wtedy będzie wiodła normalne życie. Po jakimś czasie przestajemy zauważać, tak jak ja patrzę na mojego syna, żyjemy już tyle lat. Ja wiem, że on jest osobą z niepełnosprawnością, ale dla mnie to jest normalne życie. Nie znam tak. innego. Także ono jest dla mnie normalne i myślę, że czego życzę bardzo serdecznie. Wiem, że to wymaga wysiłku, czasami są trudne chwile, pogodzenie się jest bardzo trudne, ale jest warunkiem stworzenia dla siebie i dla dziecka normalnych warunków. A myślę, że każdy rodzic bardzo chciałby, żeby jego dziecko było szczęśliwe i uśmiechnięte.
Zgadza się. Pani doktor, pani syn ma wyjątkową mamę. Ja bardzo dziękuję pani za rozmowę. A moim i państwa gościem była dziś doktor Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, jak również Powiatowy Rzecznik Ekonomii Społecznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję Państwu i wszystkim rodzicom życzę dużo siły, dużo, dużo radości.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.